uważam jak najbardziej w porządku, że lekarz powinien dobrze zarabiać. Miraty są fajne na pewien czas, to jest też zupełnie inna mentalność. Kierowca przywozi paczuszkę, a tam zegarki naprawdę z wysokiej półki. Mam już całą kolekcję zegarków. Ktoś mi proponował inwestycje, żeby szpital w ogóle wybudować za kilkadziesiąt milionów. Emiraty Arabskie wpadły na czarną listę Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kraje, które potencjalnie biorą brudne pieniądze. Ogromne nadużycie, moim zdaniem. Ten system jest dziurawy jak szwajcarski ser. Widziałem setki śmierci i w pewien sposób to mnie też trochę ukształtowało.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Konrad Wasylewski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu z ponad 15-letnim doświadczeniem. Jako współtwórca oddziału ortopedii w Abu Dhabi leczy szejków, przedsiębiorców i celebrytów. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie z tej strony wyjątkowo. Kacper Bisans w zastępstwie za Maćka Wieczorka. Dzisiaj akurat ja go zastępuję, a kiedy ja go zastępuję jako taki podrzędny prowadzący, to musimy mieć wybitnego rozmówcę. I dzisiaj tym wybitnym rozmówcą właśnie jest Konrad Wasylewski, czyli bardzo nietypowa postać, bo z jednej strony lekarz, chirurg, z drugiej facet, który współtworzył klinikę w Abu Dhabi, a wcześniej jeszcze pracował w Niemczech, więc kim ty, Konrad, jesteś? Tak w kilku słowach, jak ty byś o sobie powiedział?
Jestem przeciętnym 46-latkiem. Nie wyróżniam się chyba niczym wyjątkowym. Uważam się raczej za osobę skromną, ale jakiś tam mam plan na życie. Sukcesywnie realizuję swoje takie koncepcje i zawodowe, więc no, jestem w skrócie mówiąc ortopedą, który studiował w Polsce, wychował się częściowo w Niemczech, studiował w Polsce, później wyjechał najpierw do Szwajcarii, później do Niemiec, przepracował tam kilkanaście lat i w końcu wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i tam się na razie spełniam, ale sukcesywnie wracam też do Polski. Od około pół roku rozwijam moją działalność w Polsce i zaczyna to powoli owocować, tak, procentować.
Czyli taki zwykły 40-kilkulatek.
Tak.
Okej, okay. Skromność jest zawsze w cenie. Porozmawiamy dzisiaj zarówno o zawodzie lekarza, jak i o różnicy mentalności między właśnie Emiratami Arabskimi a Polską, bo to jest dużo ciekawych pytań, które się nasuwają. Ale najpierw takie moje prywatne przemyślenia, bo nie mogę wytrzymać, muszę o to zapytać. Dla mnie lekarz to jest taki kaskader, który reklamuje energetyka. Postrzegam go podobnie. Niby dziwne porównanie, ale już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że ja tych kaskaderów rozumiem. Rozumiem, czemu ich to kręci, ale mówię, kurczę, czy warto, tak? Wielu ginie, wiele sobie coś robi i tak dalej. Okej, ty jako lekarz raczej sobie krzywdy nie zrobisz. Natomiast jak patrzę, ile to jest lat nauki,
tak,
ile to jest wyrzeczeń, tak? Ile ominiętych imprez, ile znajomości uciętych gdzieś tam przez naukę, a potem te pieniądze w Polsce nie są małe, to pytanie, mam dwa pytania do ciebie. Czy warto jest być lekarzem w Polsce i czy warto jest być lekarzem w na przykład Abu Dhabi? To są dwa pytania w jednym, ale myślę, że możemy je złożyć w jedno.
Wiesz co, myślę, że tak, to jest na pewno życie, szczególnie w tych pierwszych kilkunastu latach, które wymaga bardzo wiele poświęceń i bardzo wiele nauki i przede wszystkim pokory, co też nie jest takie oczywiste, a co jest bardzo istotne moim zdaniem. Do tego może też się dorasta z czasem, do tej pokory właśnie, bo no, studia są trudne, chociaż nie są najtrudniejsze, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że są trudniejsze studia, ale to chyba jest kwestia indywidualna. Po prostu trzeba sumiennie, konsekwentnie i regularnie się uczyć i przede wszystkim chodzić na wszystkie zaliczenia. To tak dla studentów. To jest najważniejsze, wtedy raczej da się radę. Sam problem polega na tym, że później po studiach, w trakcie specjalizacja w zależności jaką się wybierze, ja mogę powiedzieć tutaj z perspektywy zabiegowca, też wymaga bardzo wiele wyrzeczeń, to są długie noce, godziny, dyżury, więc te pierwsze 5-6 lat to jest naprawdę trudno i no, trzeba się na to nastawić, że na pewno będzie mało tego czasu. czyli w sumie już mamy 6 plus rok stażu plus 6, czyli 13 lat. Dopiero po tych 13 latach, jak już się ma ten kwitek, jest tym specjalistą, to moim zdaniem wchodzi się w taką głęboką wodę. Bo wcześniej, nawet jeżeli ma się dobre okazje do operowania pod nadzorem kogoś starszego, to jest jednak tak, że tej odpowiedzialności nie ma. A później po specjalizacji zaczyna się już odpowiedzialność i to jest ten taki najtrudniejszy i moim zdaniem najważniejszy etap w życiu chirurga. Czy warto? Trudno powiedzieć. Nie każdy jest do tego urodzony, na pewno. Kilku kolegów z mojego rocznika już nie ma wśród nas. Z różnych przyczyn. Przepracowanie, przemęczenie, uzależnienie też, co też się zdarza wśród lekarzy. Alkoholizm też się zdarza wśród lekarzy. Ale to jest związane właśnie z tym stresem, z tą pracą, z tymi nadgodzinami, z tymi dyżurami. Więc ja też miałem słabe chwile w swoim życiu i na studiach miałem słabe chwile i trzeba przez to przebrnąć. Problem polega też na tym, że w tej chwili nowa ta generacja ludzi ma oczekiwania w stosunku do swojego czasu wolnego, chcą mieć czas wolny, chcą wyjeżdżać, chcą też poznawać świat, chcą mieć wystarczająco pieniędzy. Jeszcze za moich czasów, co było 20 lat temu, tak nie było. Wtedy była praca, praca, praca i później były te efekty. Więc to jest taki trochę konflikt między oczekiwaniami, jakie się ma, między tym, co się dostaje. Więc wracając do pytania, czy warto? Moim zdaniem warto, bo w tej chwili po tych 20 kilku latach mogę powiedzieć, że czuję się bardzo spełniony, jeśli chodzi o mój zawód. Ale tak jak mówiłem wcześniej, trzeba podchodzić do tego z pokorą. Z dużą pokorą, bo i z empatią też do pacjenta. Jeżeli ktoś, kto idzie na te studia i myśli od razu, ile będzie zarabiał i jak to będzie i że jest wielkim panem doktorem, no to tak nie jest. Ja też się nie uważam za wielkiego pana doktora, tylko po prostu staram się wczuć w człowieka, w pacjenta, być empatyczny i zrozumieć jego problem i wysłuchać go przede wszystkim. Mm-hmm. Także już zgubiłem trochę wątek, ale...
Ale ogólnie warto jest być lekarzem niezależnie od destynacji według ciebie, tak?
Myślę, że warto. No, jeszcze było pytanie, czy w Polsce, czy gdzieś indziej. No w Polsce jest problem. Jest problem w kształceniu młodych lekarzy i to już powtarzam nie od dzisiaj. Jest problem właśnie w wykształceniu, jest problem w tym, że młodzi lekarze, zabiegowcy nie są dopuszczani do stołu zabiegowego, a chirurg nauczy się dobrze operować tylko operując, natomiast nie oglądając nawet operacje, czy nie ćwicząc na jakichś kadawerach, czyli na preparatach, na zwłokach, tylko na człowieku. Oczywiście pod nadzorem kogoś doświadczonego, który z nim razem w tym momencie jest i mu pokazuje krok po kroku, jak to wykonać. Tu jest duży problem w Polsce, więc mimo tego, że to jest mało popularne, ale jeżeli namawiam też młodych lekarzy, jeżeli widzicie, że nie dajecie sobie rady tutaj w Polsce, czy nie jesteście dobrze kształceni, to po prostu trzeba wyjechać albo na jakiś czas wyjechać z Polski do kraju, gdzie się lepiej wykształcisz, później wrócisz z powrotem i będziesz na naprawdę wysokim poziomie mógł leczyć ludzi.
Mm-hmm. No i tutaj dochodzimy płynnie do tego tematu. Jak polski lekarz najpierw był 10 lat w Niemczech, potem 4 lata w Abu Dhabi, teraz wracasz do Polski. Jak to w ogóle wyszło, że zacząłeś tworzyć klinikę dla VIP-ów w Abu Dhabi, bo do ciebie przyjeżdżają najbogatsi, można powiedzieć nawet tego świata po części.
Tak.
Więc jak to się wydarzyło?
Wydaje mi się, że po prostu doceniono moją pracę, moje doświadczenie zawodowe, bo sama przeprowadzka do Emiratów Arabskich była związana z tym, że ktoś mnie zauważył w Niemczech i był szpital w Emiratach, który był zainteresowany ortopedą na wysokim poziomie. Ściągnęli mnie tam. Oczywiście dogadaliśmy się, jeśli chodzi o warunki, no bo to też był ogromny krok, prawda, przeprowadzić się do tak egzotycznego kraju. No nie ukrywam, że też pobudki finansowe były bardzo istotne w tym wszystkim, ale oni naprawdę docenili mnie. Pracowałem 2 lata w jednym szpitalu, tam też się wykazałem. No i jak powstał ten projekt tego szpitala dla VIP-ów, to zapytano się mnie, czy byłbym zainteresowany, przedstawiono mi ofertę i wszystko dograliśmy. No i tak to się dzieje, tak to się stało. to było też tak, że było to związane częściowo z COVID-em, ponieważ system zdrowotny w Emiratach Arabskich jest oparty o prywatne szpitale głównie, a w COVID-zie te prywatne szpitale troszeczkę się wycofały, jeśli chodzi o pomoc tym wszystkim chorym na COVID. W związku z tym szejkowie podjęli decyzję, że stworzą taki szpital, który będzie nie głównie patrzył się na pieniądze, na profit, ale no będą no duże środki, wręcz nieograniczone środki na to, żeby praktykować medycynę na jak najwyższym poziomie. Więc ściągnięto znowu z Emiratów, też z zagranicy, dobrych lekarzy, ekspertów, no i tak zaczęliśmy tworzyć ten szpital. I tak to się rozwinęło. Przez ponad rok czasu kompletowaliśmy wszystko, budowaliśmy blok operacyjny, kompletowaliśmy narzędzia, mamy całe laboratorium badawcze komórek macierzystych tam, największe na Bliskim Wschodzie. I teraz to wygląda tak, że właściwie codziennie mam VIP-ów albo tak zwanych VVIP, czyli osoby no, bardzo, 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 bardzo ważne i w kraju, i poza krajem przyjeżdżają do mnie ich leczą.
No to już mnie ciekawi bardzo ta różnica między Polską a Abu Dhabi, ale zanim, jak mówisz o tych bardzo bogatych ludziach, to jest ciekawe, czy ci ludzie dają odczuć tobie, że są jakoś bardzo inni, odklejeni? Jak to wygląda w praktyce z obcowaniem z takimi ludźmi?
To jest właśnie bardzo ciekawe, bo oni jako ci VVIPs czy VIPs mamy w ogóle osobne piętro.
Przepraszam jeszcze, tak. może podaj przykład ludzi, którzy tam są, bo nie każdy z widzów może wie, kim są ci VIPowie, ale daj przykład, powiedz właśnie, czym oni się różnią, proszę.
No, są to, znaczy, oczywiście nie mogę bezpośrednio podać nazwisk czy imion, ale no, postacie z rodziny, szejków, z najwyższych stopni władzy, ministrowie, aktorzy, też dużo z Indii, z Bollywood, premierowie, byli premierowie różnych krajów Bliskiego Wschodu, też przywódcy różnych organizacji, często na które Zachód niekorzystnie patrzy. Tyle mogę powiedzieć. Też postacie z wojskowe, generałowie z Afryki, no różnego rodzaju takie bardzo barwne postacie nieraz. Więcej niestety nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, CIA tutaj może czeka na nas.
A daj nam ten obraz, prawda?
Ale taki jest obraz, dokładnie tak. Więc najróżniejsze postacie.
I czym oni się różnią od, czy dają, czy odczuwalnie są inni od normalnego pacjenta?
To jest właśnie ciekawe, bo tam jest tak, że jak taki VVIP przyjeżdża, czasami no w ogóle połowa szpitalu się zamyka. Na przykład jak jest konieczne badanie radiologiczne, to cała połowa szpitala, radiologia jest zupełnie odcięta od normalnych, powiedzmy, ludzi. Nawet mnie ostatnio nie chcieli wpuścić do jednego z moich pacjentów. I no wszyscy im się oczywiście kłaniają. Kłaniają w pas, po prostu są catering, wszystko jest przygotowane, ukłony, otwieranie drzwi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja do nich podchodzę normalnie. Jak taki człowiek wchodzi, a często nie wiem, kto to jest i później się dowiaduję, kto to jest, to po prostu pot mi czasami ścieka z czoła, że tak się w stosunku do niego zachowywałem, ale ja normalnie się z nimi witam, podaję rękę, small talk jakiś, rozmawiam o najróżniejszych sprawach i co ciekawe, przez to oni mnie bardzo lubią, bo oni wiedzą, na jakiej są pozycji, wiedzą, jaki mają statut i po prostu wiedzą, że to jest wszystko sztuczne. Natomiast jak ja do nich podchodzę zupełnie normalnie, jak do człowieka, rozmawiam z nimi o najnormalniejszych rzeczach świata, co dzisiaj jadę na śniadanie i takie coś, to oni to bardzo cenią i później no, często mnie zapraszają. Na przykład, to chyba mogę powiedzieć, jeden z byłych premierów i przywódców Palestyny był moim pacjentem i który mieszka w tej chwili w Abu Dhabi. No i normalnie nam się rozmawiało, tam jeszcze rozmawialiśmy o nim i rozmawialiśmy o jego przeszłości też. Spokojnie, później dał mi wizytówkę, później zaprosił mnie jeszcze na obiad, także jestem jego, można powiedzieć, znajomym i fajnie. Także tak, no, trzeba do nich podchodzić normalnie jak do ludzi i wtedy oni to bardzo cenią. Oni to cenią, bo widzą, że ktoś jest szczery, że ktoś jest normalny, a nie jest sztuczny przed ich pozycją społeczną czy inną.
I też są w porządku normalnymi ludźmi.
Absolutnie tak. Nie miałem nigdy problemów z nimi. tak jak jeśli ja ich normalnie traktowałem, to oni mnie tak samo normalnie traktują, nikt się tam nie wywyższa, nic takiego. Mm-hmm.
Pytam o to, bo wiele osób, które gdzieś postrzega, już wie, kobiet to jest jakby skrajny przykład, tak? Ale osoby, które sobie lepiej radzą, które są przedsiębiorcami, mają jakieś większe firmy, czasem niektórym się wydaje, że ci ludzie nie chodzą po chodniku normalnie, że nie ma ich w Lidlu, a też czasem albo w czapce skoczą, pewnie też, jasne, czasem może to być ich pracownik czy kierowca, ale też oni są w normalnych miejscach i są normalnymi ludźmi.
Tak.
A czasem taka otoczka powstaje. No dobra, a powiedz mi ty z perspektywy lekarza, jeżeli operujesz takiego VIP-a, to czy coś w głowie się nie przeklikuje, na przykład jest jakaś ważna operacja, to czy nie masz większej presji i większej odpowiedzialności w sobie, czy traktujesz to, taką osobę jak normalnego pacjenta?
To jest, myślę, że najważniejsza rzecz w operowaniu takich osób, że właśnie operuje się ich jak każdego normalnego pacjenta. Jeżeli, no powiem, ktoś z ulicy do mnie przyjdzie i ma taką samą dolegliwość jak taki super VIP, no to ja dokładnie tak samo ich traktuję i właśnie tylko tak mógłbym funkcjonować. No jeżeli ja bym tego człowieka, nie wiem, traktował jakoś wyjątkowo, w sensie inaczej niż innych pacjentów, no to nie byłbym fair w stosunku do moich normalnych pacjentów. To coś by wtedy nie grało, jeśli chodzi o moje podejście do pacjenta. Mm-hmm. Dlaczego miałbym super VIP-a w inny sposób lepiej zoperować niż normalnego pacjenta? No to jest taki konflikt, który u mnie, no, którego u mnie nie ma. W związku z tym traktuję wszystkich tak samo. Mm-hmm. I myślę, że przez to też spokojniej śpię.
No, z pewnością. Natomiast to jest ciekawe, bo chyba tym się różnią wybitni sportowcy, na przykład piłkarze od tych mniej wybitnych, że kiedy mają strzelić karnego na mistrzostwach świata, to do tego podchodzą tak samo jak do ekipy żadnej ligi, bo po prostu są skupieni, sfokusowani na tym strzale i to nieważne, kto jest dookoła i co się dzieje.
Tak.
A czy to prawda, że lekarze, którzy operują, wchodzą w taki stan flow, że ta krew, te żyły, to cokolwiek się tam nie widzi w środku, to wszystko jakby schodzi na drugi plan, tylko jesteś tak skupiony na swojej pracy, że nic innego się nie liczy, tylko to, żeby wykonać zadanie. Jest taka laserowa koncentracja?
Tak. Coś takiego u mnie też zaobserwowałem i ja z reguły, bo też obserwowałem innych lekarzy, pracowałem pod różnego rodzaju ordynatorami, innymi lekarzami i naprawdę widziałem też takich psychopatów na bloku operacyjnych, że lepiej tego nie opowiadać, którzy rzucali narzędziami, krzyczeli i bluzgali. No ja taki nie jestem. Ja jestem skoncentrowany. Bardzo ważne jest to, jak ludzie wokół mnie też się zachowują. Nie lubię jakiegoś hałasu, nie lubię jakichś takich rozmów. Chyba, że już skończyliśmy operację i szyjemy. No to wtedy jest takie rozluźnienie zupełne. Operacja jest skończona, tylko szyjemy skórę i wtedy sobie możemy pogawędzić o różnych rzeczach. Natomiast w trakcie operacji jednak oczekuję, żeby każdy był skoncentrowany i robił swoją robotę i wtedy będzie dobrze. I ja się koncentruję na operacji No, odpłukać miałem, no jedną komplikację w życiu miałem. Mm-hmm. Także raz się zdarzyło, nie do końca z mojej winy, ale poza tym też do każdej operacji się przygotowuję. Nieważne, czy robiłem ją 100 razy, czy 1000 razy, czy pierwszy raz, każdą operację sobie przed zabiegiem jeszcze raz mam plan A, plan B, plan C, a jest to też z tym związane, że często robię rewizję. Czyli takie pierwotne operacje nie są moim głównym działaniem, tylko poprawianie, naprawianie czegoś, co gdzieś indziej się nie udało, albo co wymaga jakiejś korekty, więc to są zawsze takie operacje, gdzie trzeba mieć właśnie plan A, plan B, plan C, ustawić sobie to w głowie i mieć różne opcje i często też improwizować. Mhm.
No to jest słuchanie o zawodostwie, bardzo, bardzo się przyjemnie tego słucha. A powiedz mi, jeżeli mamy ten system zdrowotny w Polsce, z którego ty uciekłeś, tak, najpierw do Niemiec,
tak.
Z tego co wiem, na początek zarabiałeś, to były też inne czasy, ale zarabiałeś 500 zł w Polsce,
tak.
Potem nagle dostałeś chyba 50 ofert pracy w Niemczech, w ogóle to się stało, że tyle ofert było w Niemczech, brakuje tam lekarzy?
Wiesz co, to jest fajna rzecz w niemieckim systemie zdrowia, bo tutaj jest tak, że przynajmniej było wtedy takie, nie jestem dokładnie zorientowany jak jest w tej chwili, ale z reguły jest tak, że miejsca specjalizacyjne dla młodych lekarzy, ilość tych miejsc ustala konsultant chyba wojewódzki. Tak wtedy było. Więc konsultant wojewódzki mówi, że no w tej sesji, w tym półroczu będzie, nie wiem, 5 miejsc dla ortopedów albo 10 miejsc dla ortopedów na województwo. I on to sobie ustala. I wtedy można było pracować albo na etacie, czyli albo na wolontariacie, na rezydenturze, więc no, dla mnie zabrakło miejsca, więc musiałem na wolontariacie pracować i szpital mnie zatrudnił na 13% etatu. Tak to wtedy było. I zarabiałem niecałe 500 zł. Tam jeszcze sobie dorabiałem gdzieś. Więc no, utrzymać się i rodzinę to jest bardzo trudne. W Niemczech jest tak, że rynek to reguluje. Czyli jeżeli szpital potrzebuje rezydenta, asystenta, to szpital zatrudnia taką osobę i szpital i ta osoba automatycznie robi specjalizację. I to jest ta różnica, że nie ma kogoś nadgórnej instancji, która mówi, że jest tyle miejsc na województwo, tylko sam rynek to reguluje. Jeżeli szpitale potrzebują więcej rezydentów z ortopedii, no to zatrudniają więcej młodych lekarzy, którzy robią rezydenturę z ortopedii. I oni automatycznie, pracując w tym szpitalu, robią specjalizację pod nadzorem oczywiście ordynatora, który ma odpowiednie kwalifikacje. No i to jest super, to jest moim zdaniem idealne rozwiązanie, bo no, wiemy dokładnie z ekonomii, że najlepiej rynek sam się reguluje, a nie jakieś tam nadrzędne nie wiem, osoby czy instancje. W związku z tym wtedy była taka sytuacja, że w Niemczech brakowało lekarzy, nawet w tej chwili jeszcze brakuje i po prostu dostałem 50 ofert pracy. Wysłałem tylko, umieściłem ogłoszenie w Gazecie Lekarskiej, że jestem młodym lekarzem, szukam miejsca na ortopedii. No i to wtedy to listami przychodziły takie grube koperty, wszystko pełne z całych Niemiec. I, no i najpierw tam do Szwajcarii jeszcze pół roku pracowałem, później wyjechałem do Niemiec.
Wow. No to musiało być niezłe zdziwienie, bo pewnie tego nie oczekiwałeś. A powiedz mi, czym się różni, no bo masz porównania z trzema systemami, tak? Jest niemiecki, tak. Nazwijmy to Emiratu Arabski,
tak.
I Polski. Są trzy systemy. Co nie tak jest z naszym systemem? Co nie działa? Co można by poprawić, jak patrzysz na inne systemy, żeby u nas było lepiej?
No, to teraz mi pytanie...
spokojnie, mamy czas.
Mamy jeszcze tak dwie godziny.
Tak, stoimy w korku. Jest
tak,
spoko.
Tak, tak. Co, wydaje mi się, że podstawowym problemem, mało popularnym wśród społeczeństwa są zarobki lekarzy. Bo wiem to też od moich znajomych, od wszystkich, których znam tutaj w Polsce, że po prostu lekarz, przynajmniej młody lekarz, rezydent, no zarabia nieźle, ale nie zarabia tyle, żeby mógł sobie i pozwolić na szkolenia, i pozwolić sobie na normalne życie, i na dom, i ewentualnie utrzymać rodzinę. Więc w związku z tym pracuje w szpitalu, później jakiś dyżur jeszcze robi, później jeszcze do jakiejś poradni leci, no bo skoro są takie możliwości, no to wiele osób z nich korzysta. Wiem, że w społeczeństwie jest takie mniemanie, że no lekarze tylko tam chcą pieniądze i nic więcej. Ale ja jak wyjechałem do Niemiec, to pracowałem, przynajmniej na początku, bo później też dyżurowałem sporo, ale to na własne życzenie. Pracowałem na etacie 8 godzin dziennie, 5 do 6 dyżurów takich nocnych tylko w szpitalu i to zupełnie wystarcza. To wystarcza, żeby mieć samochód, mieć mieszkanie, utrzymać rodzinę, wyjechać sobie dwa razy w roku na urlop, jeszcze nawet coś zostanie. Więc te zarobki były zupełnie wystarczające. Ja mogę też kwoty powiedzieć. No wtedy było tak, że w Polsce zarabiałem te 500 zł. Rezydent chyba zarabiał około 3000, już nie pamiętam dokładnie, na pełnym etacie. A ja wyjechałem i na dzień dobry miałem niecałe 3000 euro na rękę. A później, co więcej, tam jest tak, że wszystkie te zarobki są transparentne, więc z roku na rok, im ktoś jest starszym rezydentem, tym zarabia kilkaset euro więcej. Później jak skończy specjalizację, to też jest tak, no to tam są takie umowy taryfowe, więc które przez związki zawodowe zostały ustalone, więc to jest w pełni transparentne, nawet wiadomo ile ordynator zarabia, wiadomo ile każdy zarabia i to jest jasne i przejrzyste i to funkcjonuje i każdy sobie normalnie może z tego żyć na godnym, dobrym poziomie, no bo też ludzie mówią, że no, ale ktoś tam ciężej pracuje, ktoś ma odpowiedzialną pracę, no ale proszę Państwa, ktoś poświęcił kilkanaście lat swojego życia na naukę, a do specjalizacji to jest zabiegowej, to jest 13 lat nauki, wyrzeczeń, inwestycji w szkolenia, także to jest no, ogromne poświęcenie, w związku z tym uważam jak najbardziej w porządku, że lekarz powinien dobrze zarabiać. Tak to jest. Z drugiej strony są też, jest też, też wsparcie szpitali. Szpitale finansują szkolenia, finansują wyjazdy. Jest taka pula, budżet na to przeznaczony, więc tutaj myślę, że od tego trzeba było zacząć, żeby taka no, częściowa patologia się skończyła, że lekarze są przemęczeni, że lekarze pracują po 70 godzin i tak dalej, i tak dalej. To nie mówię, że tego na Zachodzie nie ma, bo tak też jest i tak też można pracować, ale nie jest to konieczne i można normalnie godnie żyć bez tego przemęczenia takiego totalnego. Mm-hmm.
No właśnie, a kiedyś miałeś takie przemęczenie, rozmawialiśmy przed włączeniem kamer, pochwal się swoim rekordem dyżurów.
Tak, to była sytuacja, gdzie musiałem wyremontować dom i po prostu pieniądze były potrzebne na gwałt, więc a ja lubiłem bardzo ratownictwo, bo oprócz tego, że ortopedię robiłem, to byłem dużo, działałem w ratownictwie, więc któregoś miesiąca wiele lat temu, 10 lat temu sobie wziąłem raz 17 24-godzinnych dyżurów. No i faktycznie dobrze zarobiłem w tym miesiącu, ale niestety było tak, że później 2 tygodnie chorowałem. Co więcej, mój syn kiedyś rysował rodzinę i narysował mnie jako śpiącego. Także takie małe dziecko miało obraz ojca, więc wtedy stwierdziłem, że już wystarczy. I od tamtej pory raczej już mało dyżuruję, a teraz już w ogóle nie dyżuruję i się cieszę z tego.
O, to po 400 godzinach tak szybko liczę. Szok. No właśnie, czyli właśnie lekarze są trochę czasem zmuszeni, jak potrzebują pieniędzy, żeby tak pracować ponad siły tak naprawdę. A moje prywatne zdanie jest takie, że lekarz powinien zarabiać 30-50 jako norma i powinien być od tego jakieś tam odchyły, może czasem w lewo, czasem w prawo, ale żeby no bo tyle lat...
Ja przerwę ci, no? Ja słyszałem, bo akurat ostatnio z kimś rozmawiałem, z młodym lekarzem, który po wywiadach chciał się ze mną spotkać i przedyskutować te sprawy i powiedział mi, że w tej chwili rezydent czasami zarabia, czyli lekarz specjalizujący się czasami zarabia więcej niż specjalista.
Dlaczego?
Bo rezydenci są, chyba możliwe, że przekłamię to, ale rezydenci są chyba finansowani z budżetu państwa i jest jakaś tam stawka z nimi, a specjalista już jest na etacie szpitalnym i często jest tak, że rezydent więcej zarabia od specjalisty. Mm-hmm. No to przepraszam, coś tu nie gra.
Bardzo nie gra, a powiedz mi, to jak wygląda ten system edukacji lekarzy w Polsce versus ten zagraniczny? U nas się dobrze uczy tych lekarzy, czy można to poprawić?
Powiem tak, szkolenie uniwersyteckie jest bardzo dobre, bo faktycznie jak ja studiowałem na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i później jak wyjechałem, to byłem bardzo dobrze przygotowany do tego, jako miałem bardzo szeroką wiedzę, z której do tej pory korzystam, z tego co się nauczyłem na uniwersytecie. Natomiast samo szkolenie pospecjalizacyjne no to jest niestety dramat, częściowo, nie zawsze, ale jest to dramat, bo wtedy było tak i moja sytuacja była taka, że byłem, powiem tak, no spoza układu, nie miałem ani rodziny lekarskiej, byłem pierwszym lekarzem w rodzinie, więc nie było znajomości, nie było koneksji, nie byłem z układu, no i moje szkolenie wyglądało tak, jak wyglądało. Po 1,5 roku zrezygnowałem i wyjechałem. Po prostu często jest tak, że chirurdzy nie są dopuszczani do stołu, nie są szkoleni, nie mają możliwości operacji pod nadzorem. Wszystko robią starsi albo ci, co sobie ściągają pacjentów z zewnątrz do szpitala i oni operują. No i tak to niestety wygląda. W Niemczech to wyglądało tak, że od pierwszego dnia właściwie byłem na bloku operacyjnym, że szkolono mnie, że miałem możliwości oczywiście od prostych operacji do coraz trudniejszych, ale był plan i ten plan był faktycznie realizowany. Był ten logbook, jak to się mówi, czyli taka lista zabiegów, które trzeba wykonać, minimum zabiegów, które trzeba wykonać w trakcie specjalizacji i ja go spełniłem, nawet więcej miałem tych zabiegów niż wymagane. Co więcej, powiem o takiej sytuacji, że kiedyś jak już byłem specjalistą i pracowałem w dużym centrum urazowym i powiedziałem, że rezygnuję z pracy, bo dostałem propozycję zastępcy ordynatora w innym szpitalu, to od tego momentu przez okres wypowiedzenia 3 miesięcy operowałem non-stop. Ponieważ ordynator powiedział, że skoro ja z tego szpitala idę do innego, to ja mam być ich reprezentować, że tam zostałem wyszkolony, więc mam być jak najlepszy. I to jest zdrowe podejście. A nie, że tak, że ktoś rezygnuje z pracy, no to już koniec. To tylko papiery i nic więcej. Bo to będzie też w dokumentach. Jeżeli ktoś się wyszkolił w tym szpitalu, no to on reprezentuje też poziom tego szpitala. Więc to jest, no to jest bardzo zdrowe takie podejście, prawda? No i wtedy 3 miesiące nie wychodziłem z bloku operacyjnego. Operowałem wszystko, co się dało. Wyszedłem ze szpitala tam, poszedłem jako zastępca ordynatora i byłem przygotowany tak, jak trzeba.
Mam nadzieję, że nie parowałeś nawet tych zdrowych rzeczy.
Nie. Absolutnie nie.
Okej, a powiedz mi, że wracając do tego systemu, dowiedziałem się, że 30% wizyt w NFZ-cie nie odbywa się. Czyli, że ludzie umawiają się, a nie przychodzą.
Tak.
Co ty sądzisz o tym, żeby na przykład wprowadzić jakieś mikropłatności za taką wizytę, za rezerwację, żeby przynajmniej zasilać to państwo? Ja ogólnie zawsze jestem za tym, żeby podatku było jak najmniej, ale tutaj jest jakby kupno usługi i tutaj wydaje się to ciekawe. Co o tym sądzisz, jak patrząc na system od środka?
Mogę to powiedzieć z perspektywy lekarza z Niemiec, bo w Niemczech przez kilka lat coś takiego funkcjonowało i było to rewelacyjne. Naprawdę to była rewelacja. To głównie chodziło o wizyty na SOR-ze, gdzie było takich dużo wizyt i które faktycznie były zupełnie niepotrzebne. Ja też dyżurowałem dużo na SOR-ze, więc to wszystko widziałem. I była mikroopłata, już nie pamiętam, kilka czy kilkanaście euro to było wtedy. I ta ilość znacząco spadła. Znacząco spadła, więc to nie... No, było to bardzo dobre. Niestety politycy się zmienili, partia się zmieniła i oczywiście teraz wszystko wróciło do poprzedniego stanu, więc jestem zwolennikiem tego. Tak, mimo tego, że to jest niepopularne, ale jednak wpływa to na myślenie ludzi. Tak.
To jak wpływa na nasze myślenie dzisiejsze brak klimy, bo coś nam chyba wysiadła, ale okej, okay, czyli tutaj się zgadzamy, że mikropłatności byłyby okej.
Okay. Tak.
A powiedz mi, czy faktycznie jest taka, nie powiem jaka norma, ale czy zdarza się, że niektóre operacje albo leki są, że tak powiem, wciskane pacjentom na siłę, bo to jest dobre dla norm szpitala, czy to jest faktycznie taka praktyka?
Powiem Ci szczerze i tutaj też nie boję się jakiejś krytyki ze strony środowiska. W ostatnich miesiącach, od kiedy właśnie przyjeżdżam do Polski i przyjeżdżają do mnie pacjenci z całego kraju z różnego rodzaju komplikacjami albo z pytaniem, czy to operację trzeba naprawdę wykonać, czy nie. Tak, wydaje mi się, że jest to dosyć powszechne. Spotkałem się też z ogromną krytyką po podobnej wypowiedzi jakiś czas temu ze środowiska lekarsko-akademickiego, ale sam mam wiele przykładów na to. I jeżeli ktoś chce ze mną na ten temat podyskutować, to bardzo chętnie zapraszam do Warszawy. Może mogę pokazać te przykłady, bo mam ich już dziesiątki. Dziesiątki przykładów, że operacje były niepotrzebne albo niepotrzebne w tym momencie jeszcze. Że ktoś przychodzi z bólem biodra i od razu jest mówione, dobrze, od razu wymieniamy na sztuczne biodro. Że ktoś przychodzi z bólem kolana, od razu wymieniamy na sztuczne kolano. No bo to są najdroższe operacje i one najwięcej pieniędzy przynoszą. Więc jest to bardzo smutne i dla mnie jest to bardzo kontrowersyjne, że tak się postępuje, ale wydaje mi się to dość częstym takim schematem. Mm-hmm. Tak, niestety tak.
Doczytałem, że 20% operacji stawów kolanowych mogłoby się nie odbyć. Ja nie wiem, na ile to jest prawda, ale jeżeli się zbliżamy do tej liczby, to jest niepokojące. Czy my jako pacjenci mamy możliwość jakiejś weryfikacji? Czy coś możemy zrobić, żeby na przykład nie operować zdrowego kolana? Mm-hmm.
Najbardziej istotną kwestią, czy operować, czy wymieniać kolano, czy wymieniać biodro na sztuczne, czyli wykonywać tak zwaną protezoplastykę, jest to, czy to ja mogę też pacjentom, czy widzom powiedzieć, jeżeli cały czas nie boli, jeżeli to nie jest jakiś bardzo uciążliwy, jeżeli się nie przyjmuje non-stop leków przeciwbólowych, jeżeli nie ma znacznego ograniczenia ruchu, a przede wszystkim, jeżeli pacjent nie ma dość tej sytuacji, to nie trzeba, albo nie trzeba jeszcze tego robić. Im później zasadniczo się wykona taką operację, tym lepiej, ponieważ protezoplastyki mają cały szereg komplikacji, o których z reguły się mało mówi. Mówi się, że proteza wytrzyma 20 lat, 30 lat. To są dane producenta, który mówi, że tyle materiał wytrzyma. Natomiast w najlepszym przypadku może być tak, że taka endoproteza wyjdzie super, nie będzie bolała, wszystko będzie ekstra i wytrzyma do końca życia. A w najgorszym przypadku może być tak, że za 2 tygodnie po operacji trzeba ją będzie wyciągnąć. Bo takie sytuacje też się zdarzają. Zdarzają się infekcje, zdarzają się poluzowania, zdarzają się też błędy operacyjne. Ja polecam tylko, żeby pacjent się zorientował u kilku ortopedów, niekoniecznie tych cały czas operujących, żeby po prostu miał kilka opinii. Mhm. I ja też mówię pacjentom, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówię, no proszę pana, proszę pani, nie ma innej opcji, moim zdaniem trzeba zoperować, ale bardzo proszę pójść do kogoś innego jeszcze i też uzyskać drugą opinię, bo ja nie namawiam na operację u mnie. Albo jak ktoś z daleka przyjeżdża, też mówię, proszę pana, może pan pójść do swojego ortopedy, proszę jeszcze uzyskać drugą opinię. Jeśli pan chce, oczywiście mogę to zrobić, mogę zoperować. Jeżeli nie, no to bardzo proszę się dowiedzieć, jeszcze doinformować i też samemu doinformować. Ale przede wszystkim kilka opinii moim zdaniem jest bardzo ważne.
Czyli pytać. Ja tak kiedyś zrobiłem, miałem jedną dolegliwość i jeden lekarz był chętny, żeby to operować, a drugi powiedział, że absolutnie nie, to jest zdrowe ciało. Jeżeli normalnie funkcjonuje, to trzeba temu ciału dać jeszcze szansę, żeby samo sobie pewne rzeczy poukładało. I faktycznie wszystko jest w porządku, a inna osoba chciała operować. Także jakby widzę to z autopsji. Czyli pytać, to jest rozwiązanie. Czyli słuchajcie, jeżeli macie taki problem, że jeśli macie jakąś diagnozę, to dla waszego spokoju, dla spokoju tego lekarza, żeby on też wiedział, że wy wiecie, że to jest dobra lub zła decyzja, tak?
Bo tak, zawsze... Ja osobiście nie mam absolutnie nic przeciwko temu, wręcz namawiam pacjentów, żeby poszli jeszcze do innego ortopedy i się dopytali. Jeśli chcą, to wrócą do mnie i ja ich zoperuję. Oczywiście nie ma najmniejszego problemu, ale to jest ważne, żeby pacjent był poinformowany. Najgorszy przypadek jest taki, jeżeli są dwie skrajnie różne opinie. To wtedy trzeba do jeszcze innego, a miałem też pacjentów, którzy byli już objęci ortopedów i przyszli do mnie, no więc takie sytuacje niestety też się zdarzają. Najgorsze co jest, czego też doświadczyłem ostatnio w Polsce z tymi pacjentami, którzy do mnie przychodzą, to jest to, jeżeli są jakieś nagłe stany, jeżeli są urazy i te urazy są źle zoperowane albo nie są zoperowane. No niestety spotkałem się z katastrofalnymi wynikami i operacji, i zaniechania operacji, gdzie były absolutnie bezwzględnie wskazane. No i to jest najtrudniejsza sytuacja. I tak naprawdę nie wiem, co tym ludziom powiedzieć. Nie wiem, jak można szybko uzyskać drugą opinię, będąc w stanie złamania na przykład, które trzeba już robić w ciągu godzin, albo na 100 godzin, albo kilkudziesięciu godzin, a one nie są wykonywane. Więc to jest taki jeszcze temat trudny. I zastanawiam się, czy takie błędne, no bo to są błędy i to też nie boję się tego mówić otwarcie. Spotykam się codziennie z pacjentami, którzy byli błędnie leczeni, co też mi zarzucono, że oskarżam. Nie oskarżam, no ale mam te dokumentacje, mam tych pacjentów wszystkich pod swoją opieką, więc nie wiem, w czym jest problem. Czy problem jest w niedouczeniu dobrym gdzieś w jakichś mniejszych klinikach, czy problem jest w niechęci, czy problem jest w przepracowaniu, nie wiem, to staram się jeszcze dowiedzieć, w czym jest problem, ale taki problem istnieje. Co więcej, nie tylko w małych szpitalach, ale też w dużych szpitalach, bo widziałem też dużo komplikacji z dużych klinik, no i nie wiem, zobaczymy. Będę badał ten temat dalej.
Bo będziesz teraz w Polsce, tak. Otwierasz właśnie swoją klinikę, zaraz do tego dojdziemy, bo jeszcze wrócę do Dubaju, ale zanim wrócę do Dubaju, to chciałem cię spytać o prywatną właśnie opiekę. Czy to jest może rozwiązanie, czy ona dobrze działa w Polsce, czy to jest rozwiązanie, żeby gdzieś się ubezpieczyć na przykład i prywatnie i mieć już prywatną opiekę?
No ja jestem, powiem tak, nie jestem fanem zupełnie prywatnego systemu zdrowotnego, bo doświadczam go też w Emiratach Arabskich, gdzie są oczywiście Emiratczycy, którzy mają swoje ubezpieczenie, takie ekskluzywne, które pokrywa wszystko, nie ma żadnych pytań i wszystko jest od razu robione, a wszyscy inni są prywatnie ubezpieczeni. No i problem polega na tym, że jeżeli masz jakieś schorzenie, przyjedziesz tam, ubezpieczysz się, nie podasz tego wcześniej, no to potencjalna operacja, która może być później wymagana, jest odmawiana. Bo to jest tak zwane, jak to się mówi, pre-existing condition i wtedy to ubezpieczenie nie chwyta i rób co chcesz. Jesteś zdany na siebie. Więc to jest minus prywatnych ubezpieczeń. Plus jest taki, że jest dostępność, jest bardzo dobra do lekarzy. Od razu termin masz w ciągu kilku dni, operację masz w ciągu kilku dni, więc to jest ogromny plus. Jestem fanem takiego systemu, jak jest w Niemczech, czyli taki pół na pół. W Niemczech są kasy chorych, czyli coś w stylu NFZ, ale też są prywatne ubezpieczenia dla bardziej zamożnych, dla przedsiębiorców, można się prywatnie ubezpieczyć albo doubezpieczyć i wtedy w normalnym szpitalu, w takim jak każdy inny jest leczony, ma, jest na przykład osobne piętro dla prywatnych pacjentów, które jest lepiej wyposażone, ma większy wybór jedzenia, dań różnych, czy tam jakiś catering restauracyjny lepszy. Operuje zawsze ordynator, tego typu zalety są.
A ile kosztuje takie usprzężenie? Kojarzysz?
Wiesz co, są dodatki, można się doubezpieczyć, to są koszty rzędu kilkuset euro miesięcznie. Natomiast takie 100% prywatne ubezpieczenia są nawet tańsze niż ten państwowy, ta państwowa składka.
Okay.
Bo to zależy od tego, jak bardzo korzystasz. Jeżeli przez rok czasu nie skorzystasz w ogóle z ubezpieczenia czy z opieki lekarskiej, to masz bonusy, wtedy zmniejsza ci się składka, więc są takie plusy z tym związane.
Dziękujemy. Okej, czyli a propos składek, to dochodzimy do tematów podatków.
Tak.
Rozmawialiśmy też przed włączeniem kamer, że te podatki w Dubaju są całkiem przyjazne. Jak się mają podatki w Dubaju czy Abu Dhabi do tych polskich? Co jest lepsze, co jest gorsze? Bo wiem, że życie jest troszkę droższe, ale czy proporcjonalne do tej różnicy podatkowej, czy nie? Powiedz tu coś więcej.
No podatki są fajne, bo są zerowe. To znaczy mówię o podatku dochodowym w tej chwili. Podatek dochodowy jest zerowy.
Uczciwy podatek.
Tak, bardzo uczciwy, zerowy. No wiadomo, że to jest nierealne w realiach Europy czy innych krajów. Ze względu na to, że tutaj nie ma ropy naftowej, nie ma innych źródeł dochodu. Chociaż Dubaj bardzo dywersyfikował swoje dochody. Dubaj tak naprawdę nie ma, Emirat Dubaj, prawda, nie ma dużo ropy naftowej i gazu, tak jak w przeciwieństwie do Abu Dhabi, bo tam każdy emirat ma swój własny budżet. Więc no, podatek dochodowy jest zero. Teraz wprowadzają chyba coś takiego jak CIT, który będzie wynosił 5%, no i jest VAT 5%. I tyle. Jeśli chodzi o zarobki na etacie, no to pracodawca płaci za ubezpieczenie zdrowotne, prywatne właśnie, w firmie jakiejś. I tam też sobie można różne pakiety jakieś dodatkowe ewentualnie zamówić. Nie ma ubezpieczenia emerytalnego w ogóle, więc każdy musi o to zadbać we własnym zakresie, albo nie, jak chce. I teraz wprowadzono też coś takiego jak ubezpieczenie od bezrobotności, czyli od bezrobocia, czyli jak się 2 lata chyba przepracowało i się straci pracę, no to wtedy to też chwyta przez pewien czas, ale to wprowadzili w tym roku.
Czyli dostaje się jakieś pieniądze i bo tam jest tak, że jak się nie pracuje, to się wyladuje, że tak powiem.
W zależności od tego, jaka jest wiza. Kiedyś było tak, że jak się straciło pracę, to po miesiącu trzeba się było ewakuować. Teraz zmienili na 6 miesięcy, ale są też specjalne wizy, które przedłużają ten okres. Ja mam w tej chwili tak zwaną złotą wizę, golden visa, czyli to jest wiza dla przedsiębiorców, dla inwestorów, dla lekarzy albo dla naukowców też, która daje mi prawo do mieszkania tam przez 10 lat. Coś takiego jak zielona karta w Ameryce, coś podobnego. Tak. I tak samo mogę kupować teoretycznie nieruchomości w dzielnicach, których tylko Emiratczycy mogli wcześniej. Ale to tak nawiasem mówiąc. To jest kraj, który bardzo dba o swoich własnych obywateli. Bardzo. I oni nie mają żadnych skrupułów, żeby po prostu, no, jeżeli ktoś im jest niepotrzebny, no to niestety musi opuścić ten kraj, ale to jest takie zdrowe rozwiązanie.
No ja chciałem spytać, co o tym sądzisz? Uważasz, że to jest okej?
Wiesz co, no... Oczywiście państwo socjalne ma swoje ogromne zalety, no bo jest dużo osób, jednostek i sam takie osoby widzę, które są skrzywdzone przez los, które są chore, które nie mogą same się utrzymywać, które potrzebują opieki zdrowotnej, bardzo drogich leków, albo są starsi, no nie mogą, nie mają rodziny, nie mają wsparcia, więc to ja jestem zwolennikiem państwa socjalnego, ale to jest bardzo nadużywane. I tu jest problem. Jak ja słyszę, ile jest, rencistów, którzy gdzieś na czarno sobie dorabiają, to jest też oczywiście patologia od strony lekarzy, bo ktoś musi takie zaświadczenia wystawiać, więc tutaj jest ogromne nadużycie, moim zdaniem ten system jest dziurawy jak szwajcarski ser i jest gigantyczne nadużycie i myślę, że ogromne pieniądze w to idą, zresztą też w inne projekty rządu i partii i tak dalej, więc no, dużo pieniędzy ucieka z tych naszych funduszy i z podatków, a jednym rozwiązaniem jest podkręcanie podatków i ceny za paliwo, więc to myślę, że temat na drugą rozmowę.
No tak. No powiem Ci, że to, czyli pomagamy, ale z głową.
Tak,
nie,
tak.
Nie za dużo. Ja mam podobne...
Dokładnie tak myślę. No bo jest wiele osób. Wyobraźmy sobie, że no ja zachoruję albo Ty zachorujesz, nie jesteś w stanie, nie masz jakichś zapasów, nie masz rodziny. No i co zrobić? Masz umierać? Masz, nie wiem, iść pod most mieszkać? No nie. Więc uważam taką pomoc socjalną za bardzo korzystną, bardzo dobrą i myślę, że jako państwo, jako cywilizację stać nas na to, żeby te, no jak to się mówi, słabsze jednostki wspierać, bo czasy, że tak powiem, Sparty i zrzucania, nie wiem, jakichś chorych niemowląt do morza to minęły, więc stać nas na to, ale ten jest ogromna skala nadużycia i myślę, że to jest problemem.
Zgadzam się. A powiedz, mówiłeś o nieruchomościach. Badałeś trochę rynek tam, myślałeś, co kupiłem, może coś kupiłeś, coś nam możesz powiedzieć, jak to wygląda, bo ja kiedyś akurat patrzyłem, na tamten czas nieruchomości gdzieś tam przy Marynie były troszkę droższe niż w Warszawie.
Tak.
Nie wiem, jak to teraz wygląda i masz jakieś doświadczenia z tym?
Sam nieruchomości tam nie posiadam. Ja się w pewien sposób zradziłem do nieruchomości jakiś czas temu, jak jeszcze w Niemczech też miałem nieruchomości i po prostu teraz stwierdzam, że nigdy nie wiem, gdzie będę za kilka lat mieszkał, więc nie chcę się wiązać. Jako inwestycja z pewnością jest to dobra rzecz, z tym, że w tej chwili jest problem polega na tym, że przez wojnę tutaj za naszą granicą bardzo, bardzo wielu obywateli Rosji tam przyleciało i transferują gigantyczne ilości pieniędzy i po prostu kupują wszystko. Wszystko, co się buduje, a tam są setki i tysiące budów i nowych projektów i willi i osiedli i wieżowców, apartamentowców, wszystko się sprzedaje właściwie od razu. Ceny poszły w górę w ostatnich dwóch latach i za wynajem, i za zakup nieruchomości, ale myślę, że nadal jest to dobra inwestycja, bo no, przynajmniej Dubaj bardzo idzie do przodu i oni myślą bardzo przyszłościowo, więc czy Dubaj, czy nawet Sharjah, to sąsiednie Emiraty też nie są takie złe, więc jako inwestycja jest to na pewno dobra sprawa. Z drugiej strony też Emiraty Arabskie wpadły na czarną listę Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kraje, które potencjalnie biorą brudne pieniądze. To jest też problemem, bo przy transferach pieniędzy na przykład z Emiratów tutaj podlega to kontroli, nadzorowi, są jakieś formularze, pytania, tego typu rzeczy. Ale myślę, że nadal jest to dobry cel, jeśli chodzi o inwestowanie pieniędzy w nieruchomości. Tak? Tylko, że ceny poszły w górę, no bo Rosjanie przyjechali i są wszędzie teraz.
No tak, no Rosjanie są wszędzie. Tak jak zresztą Ukraińcy. Rozmawiałem wczoraj z taką koleżanką z Chicago, która ma firmę sprzątającą i pytałem się, kto u niej pracuje. Ona mówi, że tylko Ukraińcy właściwie w Chicago. Nie? Więc niektórzy emigrowali do nas, niektórzy do Niemiec, niektórzy trochę dalej.
Tak,
tak teraz wygląda, że z tych dwóch krajów konfliktowych ludzie gdzieś tam się po świecie rozjeżdżają. No dobrze, a propos właśnie rozjeżdżania, no to ty jednak mimo tego dubajskiego klimatu, albo jeszcze może zanim do tego dojdziemy, to koszt życia. Mówimy, że nieruchomości są trochę droższe, tak, niż w tej Warszawie, ale koszt życia jest dużo droższy w porównaniu do zarobków, czy jest okej? Ja się dziwiłem, że hotele nie są takie drogie, że czasem można naprawdę za parę stówek mieć pięciogwiazdkowy hotel, a nie wiem jak zresztą, bo byłem parę dni i tak nie zbadałem tego dokładnie.
Hotele są bardzo fajne, co więcej są specjalne oferty dla rezydentów, które są jeszcze tańsze, więc dużo rezydentów sobie jedzie na tak zwany staycation, czyli to jest na weekend do jakiegoś dowolnego hotelu pięciogwiazdkowego i tam sobie spędzają czas, albo brunche są też bardzo popularne wśród rezydentów, także hotele są bardzo fajne i polecam też, bardzo fajnie można spędzić czas. Życie jest drogie i nie jest drogie. Nie jest drogie na pewno dla singli, dla kogoś, kto sam mieszka albo z partnerem, partnerką, bo wtedy można mieszkanie wynająć i nie jest to jakaś zawrotna kwota. Dla rodzin jest drogie. Im więcej dzieci, tym droższe, a im starsze dzieci, tym jeszcze droższe, bo szkoły. Ceny szkół są... Tam są tylko prywatne szkoły, zacznijmy od tego. Są takie państwowe szkoły, ale one są tylko dla Emiratczyków, natomiast dla wszystkich ekspatów są tylko prywatne szkoły. No i są szkoły, tak, nawet nie ma obowiązku szkolnictwa, więc tam słyszałem, że dużo dzieci też żyje w ogóle bez szkoły, czyli są w domu cały czas albo są uczone przez rodziców, ale nie ma tego obowiązku. Natomiast no, oczywiście są szkoły mówiąc prosto dla obywatelów Indii, Pakistanu i krajów arabskich, a są lepsze szkoły brytyjskie, amerykańskie, szwajcarskie, niemieckie, gdzie tam oczywiście też obywatele tych krajów wysyłają dzieci, no ale one są drogie. I w przypadku dobrej brytyjskiej szkoły, albo chyba najdroższej szwajcarskiej szkoły, no to są kwoty rzędu nawet do 70-100 tysięcy złotych w przeliczeniu, albo i więcej, na dziecko na rok.
No to to są kwoty.
Tak, tak. Więc...
No czyli to... dla bezdzietnych fajna, tak, fajne miejsce?
Dla bezdzietnych, a dla singli to już ma w ogóle, bo sobie można fajny apartament gdzieś wynająć i nie są to ogromne koszty. Natomiast tak, no, szkoły są bardzo drogie. Powiem Ci jako ciekawostkę, na przykład autobus, który odbiera dziecko z domu i jedzie do szkoły, kosztuje około 20 tysięcy rocznie.
Można by kupić autobus. I...
Okay. Część ludzi, ale dużo ludzi też ma na przykład taką no, pomoc domową z Filipin na przykład, więc te panie, te
dowożą.
Mates mają też samochód, dowożą dzieci do szkoły, tak, takie stępki też się widzi. No.
Wow. A to ciekawy wniosek, że jak masz dzieci, to przemyśl 3 razy, czy ci na to stać, a dla singli tak. Raczej będzie osiągalne, nie?
Tak, tak, tak. Domy, no, domy głównie się wynajmuje, nie wiem, mało ludzi pewnie kupuje domy, ale taki dom kilkupokojowy, no to są kwoty rzędu 150, minimum tak 150 tysięcy dirhamów rocznie, czyli około 160 tysięcy złotych.
Czyli 15 tysięcy miesięcznie wynajem
tak,
domu.
Tak,
domu.
Tak.
A mieszkania?
No mieszkania to są tańsze, mieszkania nawet można poniżej 100 tysięcy spokojnie wynająć. W zależności od wielkości i miejsca oczywiście, bo możesz mieć mieszkanie w dzielnicy Deira, gdzie głównie właśnie mieszkają Hindusi, to nawet za kilka tysięcy pewnie się wynajmie, albo pokój. Nawet są takie, dużo jest takich mieszkań, gdzie każdy pokój ma ktoś inny, nie? Więc nawet za kilka tysięcy, czy kilkanaście tysięcy rocznie można wynająć takie mieszkanko. No jak już się chce w takiej wiarę normalnej dzielnicy mieszkać, no to 50, 60, 100 tysięcy, sky's the limit. Mm-hmm. Możesz ich mieszkanie mieć za 300 tysięcy, takie też są wraz okay. Za pół miliona. Więc nie ma górnej granicy.
Ciekawe. Czyli tam można na tych wynajmach też popłynąć, tak. Jak ktoś chce luksusu więcej. No dobra, a ty jakoś łączysz jeszcze teraz przez jakiś czas, dojazdy, doloty z Emiratów do Polski.
Tak.
Jak się w ogóle żyje w takich rozjazdach? Czy ty w ogóle wiesz, że istnieje Wizz Air Multipass?
Nie wiem.
A widzisz, ja ci powiem coś. Może ci z parę miesięcy przyda. Kupujesz abonament na pół roku. To w ogóle brzmi jak reklama, ale ja po prostu jestem klientem.
Już myślałem, że to produkt
ma jakiś. Nie, właśnie nie. To nie. Tak żeby nie było, właśnie idziemy na lotnisko, ja dzisiaj lecę Ryanairem akurat. Ale nie, Wizz Air ma takie coś, że płacisz co miesiąc tam 100 euro i w ramach tego możesz dwie strony polecieć co miesiąc. A w przypadku Dubaju to jest atrakcyjne, bo możesz dowolny kierunek z Polski. Także być może to by się przyda ta informacja, także możesz sobie sprawdzić.
Musiałem się przesiadać chyba jakoś, ale Wizz Air z Abu Dhabi, tak? Ja akurat mieszkam jeszcze częściowo w Dubaju, a pracuję w Abu Dhabi, więc...
No Wizz Air wraca właśnie Abu Dhabi, tak.
Abu Dhabi, Katowice
i Abu Dhabi, Warszawa chyba. Tak mi się wydaje, także możesz sobie zobaczyć, ale oprócz tych tipów podróżniczych, to chciałem Cię spytać o to, jak to łączysz. Czy to jest w ogóle... Bo ja tutaj widzę dużo blasków i cieni, więc... Bo jak to wygląda w praktyce, takie mieszkanie trochę tu, trochę tam?
No nie jest to proste. Nie jest to proste, bo ja mam zresztą przed chwilą nawet brzyczał mój telefon. Mam dwa telefony. Mogę pokazać? Mm-hmm. Mam dwa telefony i tu są dwa numery i tu są dwa numery. Więc tak, tutaj mam numer...
Wszystko co mam ok?
Tak.
A badałeś głowę?
Tu mam numer niemiecki, bo jeszcze z Niemcami też mam kontakt jakiś i mam no, różnego rodzaju takie rzeczy. Także ten numer się przydaje jeszcze. Mam numer emiracki, który po prostu dzwoni non-stop. A w Emiratach w ogóle wszystko jest oparte na WhatsAppie. Mhm. Więc WhatsApp to jest absolutna podstawa. Więc mam tutaj też dwa WhatsAppy. A tu mam numer polski, swój prywatny i swój numer dla pacjentów. Bo każdy pacjent, którego operuje albo jest no, jakaś bardziej skomplikowana sytuacja, no to może do mnie zawsze zadzwonić dzień i noc. Także jestem pod czterema telefonami osiągalny.
Myślałem, że się wymienimy numerami, ale widzę, że nie jest takie proste.
Nie jest takie proste, tak.
Okej. Czyli z numerami jest zamieszanie?
Tak, jest zamieszanie trochę z numerami, z telefonami. No, podróżowanie, jakiś tam mam swój taki cykl, rytm, że zawsze tego samego dnia w sobotę, między piątkiem a sobotą w nocy wsiadam w samolot. Zazwyczaj latam przez Stambuł, bo to jest akurat takie fajne połączenie, że wtedy nawet mogę się przespać przez kilka godzin i jestem w sobotę rano tutaj, mam jeszcze weekend w Polsce do dyspozycji, żeby się przygotować. Czasami też już pacjentów przyjmuję w weekend w swojej praktyce. No i później dwa tygodnie pracy i wylatuję zazwyczaj w niedzielę. Często Emirates lecę, bo bezpośredni mam lot do Dubaju, dosyć komfortowy. W poniedziałek jestem w pracy tam, no i tak to się kręci. Na szczęście wszystko da się, większość da się przez e-mail załatwić rzeczy z tamtą kliniką, bo tam jestem ordynatorem, więc dużo jest takich kwestii organizacyjnych, jakieś audyty, jakieś, wiesz, różnego rodzaju papierkowe rzeczy, więc wszystko ogarniam tak. No i tak, no trudno jest, naprawdę jest trudno w tej chwili i bardzo myślę intensywnie nad reorganizacją tego wszystkiego, tym bardziej jak tutaj już prywatna ta moja przychodnia, poradnia ruszy. Myślę też częściowo nad wykorzystaniem AI do komunikacji z pacjentami, bo miałem kontakt z kilkoma takimi fajnymi influencerami ostatnio i dali mi dużo takich tipów, jak to można ogarnąć lepiej. No bo nie ukrywam, social media to w tej chwili jest podstawa, więc chyba AI będzie mi trochę pomagać niedługo. No i co, staram się dużo spać, na ile jest to możliwe. Niestety nie uprawiam w tej chwili sportu. Uprawiałem przez długi czas sport i ćwiczyłem jogę przez kilka lat, ale to trochę tak zamarło, bo mam taki natłok w tej chwili pracy. Mam tak dużo pacjentów z Polski, mam takie różne poważne historie właśnie od pacjentów, że muszę o to zadbać. No i trochę to w tej chwili zostało z tyłu, ale no, cały czas mam plan, żeby jednak popracować też nad swoim zdrowiem znowu trochę, no bo lata lecą, nie?
No tak. Okej. Cztery numery, logistyka. Ja parę rzeczy ci podpowiem w ogóle odnośnie podróży. Być może czegoś nie wiesz, bo bardzo lubię podróżować, także mam kilka tematów, ale to poza kadrem. Natomiast to jest duży chaos w głowie jednak, tam trzeba sobie to poukładać. I do tego trzeba dołożyć jeszcze na przykład cierpienie albo co gorsza śmierć pacjenta. Jak ty sobie z tym radzisz? Jak twoja głowa z tym współgra?
Powiem ci tak, no jeśli chodzi o śmierć pacjenta, to czasy trochę już minęły. Ja wiele lat pracowałem w ratownictwie, wiele lat jeździłem karetką, latałem helikopterem ratunkowym też w Niemczech, także widziałem setki śmierci i w pewien sposób to mnie też trochę ukształtowało. To były takie trudne momenty nieraz, jak najgorszy dyżur w życiu pamiętam, to miałem 8 zgonów na karetce, których nie udało się uratować, no i to były ciężkie chwile. Ale ten czas trochę zostawiłem za sobą. Dlatego też zrezygnowałem z helikoptera, bo mogłem dalej latać, ale stwierdziłem, że już wszystko widziałem, co można zobaczyć, już wystarczy i ten fame taki latania helikopterem, no nie potrzebuję tego. Chociaż to był fajny okres, naprawdę fajny okres w moim życiu. I też była oczywiście satysfakcja z tego, że się wielu osobom pomogło, no bo oprócz tych zgonów, brzydko mówiąc, no to były też no, wiele cudownych sytuacji, że wiele osób się uratowało. Więc to było takie no, bardzo budujące też. No i przez pewien czas pracowałem jako, no, powiedzmy, normalny ortopeda, czyli tam urazy były jakieś nieskomplikowane, bardzo nieciężkie, planowane ortopedyczne operacje i tak to kilka lat trwało. Natomiast teraz znowu wróciłem do takiej sytuacji i to fajnie, że nawiązałeś do tego tematu, bo chodzi mi to też po głowie. Od kilku miesięcy, od kiedy właśnie mam wielu pacjentów z całej Polski, którzy do mnie przyjeżdżają. Te komplikacje, te źle zoperowane jakieś no, dolegliwości, ludzie, którzy nie zostali zoperowani, no takie tragiczne historie i to naprawdę mnie porusza, i też staram się tym ludziom pomóc jak mogę. Mam też wiele kontaktów w Niemczech, a to jest taki najbliższy kraj, gdzie faktycznie jest dużo możliwości pomocy tym ludziom. Są też sytuacje, gdzie już nie można pomóc, no niestety, no więc jest to też obciążające, ale mimo tego staram się jak najbardziej, na ile mogę, na ile mam możliwości wspierać tych ludzi. No, też zdarza mi się, zresztą teraz jutro i pojutrze też mam konsultacje i też jak widzę, że ktoś ma jakieś ograniczone środki, no to też konsultuję takich ludzi, no za darmo, zdarza się też tak. Nie jest to regułą, ale jeżeli jest faktycznie wyjątkowa sytuacja, to tak, tak też postępuję. No, no więc robię co mogę. I staram się też jakoś rozsądnie sobie to poukładać w głowie, żeby to też mnie osobiście tak bardzo nie dotykało. Bo mówi się o tak zwanej znieczulicy, ale to jest chyba taka pułapka, w którą można wpaść i o której też słyszałem, że pacjenci do mnie przychodzą i opowiadają, jak byli traktowani w szpitalu w Polsce, że lekarz był arogancki, że nie wytłumaczył dokładnie, że jak oni się dopytywali, to spotkali się no, z chamstwem dosłownie, tak, z chamstwem, z traktowaniem ludzi gorzej niż zwierzęta. No. Więc absolutnie jestem przeciwnikiem czegoś takiego i będę to piętnował i będę o tym otwarcie mówił. I nie boję się też nikogo. Także takie rzeczy potępiam bardzo, naprawdę. Bo trzeba mieć empatię, trzeba mieć pokorę do swojego zawodu i do swojej pozycji i trzeba się wczuć w człowieka, który przychodzi do ciebie. To jest najważniejsze.
Zdecydowanie. To cieszy mnie to, że ogarniasz to mentalnie, ale czasem masz mniejsze sytuacje, tak? Bo to, że czasem musisz zderzyć się z czymś nieprzyjemnym, to jest oczywiste, ale czasem, szczególnie pracując z takimi klientami, masz jakieś fajne sytuacje, to powiedz, jakie miałeś takie najfajniejsze następstwa tego, że leczyłeś kogoś połowego, albo może jakieś prezenty, może jakieś spotkania, jak, no bo wiesz, wiesz, pracując w takim programie jak Experiment Bentley, robimy to z Maćkiem, to ja bardzo dużo odczuwam korzyści takich właśnie, że poznaję ludzi. Mhm. Poznajemy ludzi, mamy coraz większe kontakty, możemy więcej rzeczy załatwić, tak. Czy nawet pomóc komuś w dwie strony. Więc ja widzę bardzo dużo, jak ta sieć kontaktów jest po prostu takim dobrym, żyjącym tworem.
Tak.
Ty pewnie też masz coś podobnego, myślałem o tym posłuchać. No plus te prezenty, jeżeli są, bo to lekarze się kojarzą też tak prezentami. Słyszałem, że tam jest trochę inna kultura, ale być może całościowo to też jest ciekawa opowieść, jak to wygląda, jakie są konsekwencje bycia lekarzem w takim miejscu.
No w takim miejscu, jak możesz sobie wyobrazić, że nie wiem, jesteś lekarzem i przychodzi jakaś starsza pani i przynosi ci jajka, czy jakąś kurę, czy coś takiego, no to w Emiratach to trochę inaczej wygląda. Chociaż prezenty są dosyć rzadkie, ale jednak ci ludzie z VIP-y, VVIP, no to oni mają jednak trochę inne gesty. No i zdarza się, że później przyjeżdża kierowca, dwa dni później i przywozi paczuszkę, a tam zegarki naprawdę z wysokiej półki. Także mam już całą kolekcję zegarków.
Tak?
Nie wiem, czy mogę przyznawać się do tego, ale tak faktycznie jest. Więc no, zdarzyło się i Rolex był, i Chopard, Cartier. No takie znane dosyć marki. Także to jest miłe bardzo. Oczywiście kontakty są bezcenne, bo znam ludzi wpływowych i politycznie, i finansowo, i też miałem różne propozycje, żeby komuś pomóc z Polski tam, także takie możliwości były. Też ktoś mi proponował inwestycje, żeby szpital w ogóle wybudować za kilkadziesiąt milionów w Polsce, ale ja, jeśli chodzi o takie współpracę, jestem bardzo ostrożny, bo jednak mimo tego, że miałem kilka propozycji, mam nadal kilka propozycji tego typu, to wiem też, że jeżeli jest inwestor, no to ten inwestor chce te pieniądze uzyskać z powrotem i z doświadczenia też wiem, z doświadczenia innych wiem, że na początku jest wszystko fajnie, a później jednak jest coraz większa presja na dochody. A ja tak nie chcę. Po prostu tak nie chcę. Wiem, że tutaj dużo się rozmawia w tym samochodzie też o finansach, ale jednak dla mnie jest ważna też ta właśnie ludzka strona, żeby to niekoniecznie chodziło tylko o pieniądze. Więc jeżeli takie zdrowe rozwiązanie ktoś by znalazł, to jak najbardziej tak. Ale tylko finanse w medycynie to nie jest chyba taka do końca dobra sprawa. No. Chyba, że chodzi o medycynę estetyczną.
Tam to się żyje z uzależnienia i tak? Z kolejnych dawek. Tak.
Wygładzanie.
Ale ty nie masz nic robione.
Nie, jeszcze nie. Ale myślę o tym. Mam koleżankę, tak? która jest dermatologiem i robi takie rzeczy i sobie chyba tutaj wstrzyknę coś.
Tak?
No, a ten, to zmarszczek.
Dobrze to wygląda. Dobrze, abstrahując od zmarszczek.
To nie musisz wycinać, możesz zostać.
Nie wiem, że to. Bardzo miło się z tobą rozmawia, jakbyśmy się znali dłużej, więc wiadomo. Powiedz mi, dobra, ale jednak wróciłeś do tej Polski i jednak otwierasz to w takim razie bez inwestora, tak? Sam otwierasz klinikę, czy z kim?
Tak, chociaż mam też propozycję od kolegi, właśnie będę się z nim spotykał, żeby coś otworzyć jeszcze. Zobaczymy. No wiadomo, też trzeba z czegoś żyć. To nie jest tak, że ja mam teraz nieograniczone środki i sobie będę wydawał do końca życia. Fajnie by było, gdyby tak było, ale tak nie jest, więc tak, oczywiście moja działalność jest w strefie prywatnej opieki zdrowotnej, bo też próbowałem częściowo państwowo, ale spotkałem się tam ze ścianą oporu, mimo tego, że chciałem właściwie pro bono pracować, ale więc dałem sobie spokój, więc pracuję prywatnie, tak.
Okej. I gdzie twoja klinika powstaje?
To będzie na razie przychodnia.
Przychodnia?
Tak, tak. Nie planuję raczej bloku operacyjnego. Blok operacyjny to są milionowe nakłady i blok operacyjny musi na siebie zarabiać. A to jest trudno, żeby mieć tylu prywatnych pacjentów, żeby zarabiał na siebie, więc na pewno dalej będę korzystał z prywatnych szpitali większych w Warszawie, natomiast będę na Żoliborzu miał prywatną przychodnię. Może za kilka lat będzie coś większego, ale zobaczymy. Spokojnie, krok po kroku. Nie chcę też wyłożyć nie wiadomo jakich pieniędzy na coś, co na początku nie będzie zarabiało na siebie, więc krok po kroku.
Spokojnie. Czyli jednak twoje serce bardziej pika w Polsce, dlatego tutaj osiadasz, tak?
Tak, zdecydowanie tak. No, wiesz co, Emiraty są fajne na pewien czas i można tam pomieszkać kilka lat, ale to jest też zupełnie inna mentalność. Jest wiele takich też... Nie chcę się negatywnie wypowiadać o Emiratach, bo jednak bardzo dobre doświadczenia tam miałem. Ale są też takie nie do końca piękne strony Emiratów. I myślę, że czas po prostu już, że już czas. Mm-hmm. Poza tym klimat jest... W zimie jest fajny, ale jednak większość roku to jest powalające i się spędza czas w środku, w klimatyzowanych pomieszczeniach. Więc to takie jest trochę przytłaczające. A uwielbiam Polskę, uwielbiam zieleń, uwielbiam naturę taką zieloną, więc za każdym razem jak tutaj przylatuję, to się cieszę.
Pewnie. No ale tu widzę, że dzisiaj zaprosiliśmy dobrego gościa, bo wysiadła nam klima, ale ty jest zahartowany w boju.
Więc... Tak, 20, nie wiem, ile mamy stopni w tej chwili?
W środku trudno powiedzieć.
Nie 20 wiem. Kilka, to spokojnie.
Wiesz, co, 28 może.
Tak, mi ostatnio wysiadła klima w samochodzie tam. No i miałem problem.
No tam już gorzej. Także mamy idealnego gościa. To jeszcze napomknij mi, jaka jest główna różnica w mentalności. Może mamy nawet skupić się na tych pozytywnych rzeczach, co jest fajnego, bo wiele mitów. Słyszałem, że kobiety właśnie tam fajnie traktują, a nie fajnie, jak mi się wydawało.
Tak, to jest po prostu mit numer jeden, że tam kobiety są, nie wiem, nie mają żadnych praw i w ogóle nie są dopuszczane do niczego i w ogóle są jakoś, nie wiem, niewolnicami. No to jest ogromny, ogromny mit i to jest kłamstwo, bo jest wręcz przeciwnie. Tam większość pozycji kierowniczych, na przykład w moim szpitalu są prawie same kierowniczki i dyrektorki, więc mam właściwie oprócz jednego człowieka mam same kobiety nad sobą, a ja tam robię swoją robotę. Tak samo na stanowiskach ministerialnych, w polityce jest bardzo wiele kobiet. Nie spotkałem się z tym, żeby jakieś gwałty były, nie spotkałem się z jakąś przemocą. Jest to jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie, autentycznie na świecie, gdzie prawie praktycznie nie ma złodziejstwa. Są jedynie oszuści. Dużo jest oszustów, skamerów, którzy próbują na różne sposoby jakoś wydobyć twój, nie wiem, namiar na twoje konto, czy jakiś PIN i tego typu rzeczy. To tak jest. Ale poza tym jest to bardzo bezpieczny kraj. I też w innych wywiadach mówiłem, że tam zdarza się też handel ludźmi, bo miałem pacjentki, które były ofiarami handlu ludźmi, ale takie coś się zdarza wszędzie na świecie. I w Niemczech, i w Polsce, i wszędzie to jest niestety globalny problem, a nie konkretnie taki, że jednego kraju. Więc, ale tam też są organizacje, jest bardzo rygorystyczna policja, jest też kara śmierci, to trzeba otwarcie powiedzieć, jest ona też wykonywana, czy uzasadniona, czy nie, no to już jest kwestia do dyskusji, ale każdemu właściwie, kto tam jest, zależy na tym, żeby tam zostać i pracować, więc nie może sobie pozwolić na jakieś wpadki, bo jest po prostu od razu, idzie do więzienia, a później jest od razu deportowany na całe życie i koniec.
Przez to bezpiecznie, nie?
Tak, tak.
Mm-hmm. No dobrze, no to już na koniec takie pytania, które mogą coś wnieść dla widzów praktycznie, tak? Czyli ty jako lekarz, jakie widzisz główne takie zaniedbania, dlaczego ludzie lądują u tych lekarzy, dlaczego mają te operacje, jak możemy się przed tym ustrzegać, po prostu co możemy robić dla siebie na co dzień, żeby było lepiej, żeby mniejsza szansa była kontaktu z tobą.
Bardzo proste. Przy nawet drobnych dolegliwościach, mówię w tej chwili o stawach typu kolano, staw skokowy, przy drobnych dolegliwościach warto to sprawdzić u ortopedy, bo jakieś uszkodzenia typu uszkodzenia chrząstki często nie są objawowe na początku, a później jest za późno. Jeżeli mamy kończyny, mówię już konkretnie, takie jednostki chorobowe, jeżeli mamy nogi, które są krzywe, warto to też sprawdzić, bo są przeciążone określone partie. Otyłość jest dużym problemem i to też no, w ostatnich latach są te wszystkie trendy body positive i tak dalej, i tak dalej. No, fajnie, że coś takiego jest i są różne też przyczyny inne metaboliczne, przez które ktoś jest otyły, ale tak naprawdę to nie jest zdrowy stan i to na pewno nie jest zdrowy stan dla stawów, więc naprawdę dbajmy o dietę, dbajmy o swój ciężar, o swoją masę ciała. Ruch, sport jak najbardziej pozytywny, ma pozytywny wpływ na stawy, nie wyczynowy, ale umiarkowany nawet. Każda forma ruchu jest dobrze odbierana przez organizm i przez stawy. I jeszcze jedną ważną rzecz chciałbym powiedzieć odnośnie takiego ratownictwa, pierwszej pomocy i nagłego zatrzymania krążenia. To też do wszystkich widzów. Jeżeli ktoś traci przytomność, jeżeli ktoś nie oddycha, jeżeli ktoś ma zatrzymanie krążenia, nie bójmy się, uciskajmy klatkę piersiową. Mhm. Mało można popsuć, ale widziałem przypadki osobiście, że ktoś z rodziny uciskał klatkę piersiową i takie osoby uratowaliśmy, jak przyjechaliśmy. A jeżeli ktoś upadnie, jest nieprzytomny, nie oddycha, nie ma krążenia i nic się nie robi, to te osoby przeważnie nie kończyły się i udało się takich osób uratować.
Czyli lepiej podejmując ryzyko, że coś się zrobi, ale robić.
Właściwie nic nie można się zrobić. Mm-hmm. Nawet nie trzeba już sztucznego oddychania metodą takiej usta robić. Jeżeli to jest wyłączone też z wytycznych, no, wystarczy tylko uciskać tutaj środek mostka, uciskać w rytmie jakiejś piosenki, Staying Alive na przykład, to jest dobre, uciskać i tyle. I nic się nie popsuje, mogą żebra się złamać, to nic, zdarza się każdemu, też ratownikom, ale uciskajcie po prostu, sprawdźcie, czy ktoś jest przytomny, czy ktoś oddycha, jak nie oddycha, można mu udrożnić tutaj jamę ustną, ale uciskać, jak nie ma krążenia, sprawdzić, czy jest tętno. A najlepiej zrobić kurs po prostu, krótki i tyle.
Jasne.
I wiele osób może być uratowanych w ten sposób.
Okej, to dajemy zdanie domowe, żebyście sprawdzili na YouTubie, jak to się robi, żebyście zobaczyli, kogoś to pokazuje, bo to taka wiedza, która się przydaje. A powiedz jeszcze, zmierzając do końca, skąd w ogóle brać wiedzę na temat tego, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, bo jest dużo różnych znawców, mniej lub bardziej prawilnych, że tak powiem, więc skąd taką wiedzę czerpać, skąd ty wiedzę czerpiesz jako lekarz?
No, ja czerpię wiedzę przede wszystkim z uznanych źródeł naukowych, z czasopism naukowych, też oczywiście od innych kolegów i koleżanek, z kongresów medycznych, na które uczęszczam kilka razy w roku, głównie ze strefy niemieckojęzycznej, bo tam z nimi jestem bardzo związany. No tak, doktor Google tak zwany. Nie mam nic przeciwko temu, żeby pacjenci się informowali na YouTubie, na stronach internetowych, tylko problem polega na tym, że jest też wiele takich niepewnych źródeł. Jest wiele źródeł takich pseudonaukowych i z tym się też spotykam, więc no, to jest trudny temat. Ale ogólnie powiem szczerze, im więcej pacjent wie, im bardziej jest poinformowany, nawet jeżeli ma to niewłaściwe źródła, to warto to zweryfikować z prawdziwym lekarzem czy ze mną i wtedy objaśniam, że tak, to jest akurat prawidłowe, to nie jest prawidłowe, więc jak najbardziej polecam pacjentom i na YouTubie jest dużo podcastów też, jest dużo podcastów i kanałów prowadzonych przez lekarzy, przez fizjoterapeutów, przez dietetyków, ale z drugiej strony to, że ktoś ma profesor, doktor habilitowany, to też nie oznacza do końca, że jest wierzytelny, bo znamy takie przypadki też z Polski, że tak nie było. No więc korzystać z różnych źródeł, które są bardzo zróżnicowane, nie tylko z lekarzy, ale też z fizjoterapeutów, z dietetyków, z influencerów różnie to bywa, jeżeli influencer faktycznie korzysta z opieki lekarzy, czy pokazuje lekarzom, to tak. Natomiast są też takie różne dziwne rzeczy, to też nie jest takie do końca pewne. Mm-hmm. Ale ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli pacjent jest dobrze poinformowany, bardzo się cieszę, wyjaśniam wątpliwości, doinformowuję, jeżeli taka jest konieczność i to jest super. Że tak, internet, w internecie moc.
Okej, okay, zatem teraz ostatnie charakterystyczne pytanie dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł. No to akurat waluta i w Dubaju, i nie w Dubaju jest podobna, także tak. Warto się odnieść się do tego, która mimo tej niewygrywanej kwoty wniosła realną wartość do Twojego życia.
Do 100 zł?
Tak, możemy liczyć w walucie dubajskiej, to będzie troszkę więcej.
Chat GPT.
No to się spokojnie mieścimy, nie?
Autentycznie, jeżeli mogę to rozwinąć trochę, śmiało. Autentycznie jest to game changer, jeśli chodzi o najróżniejsze aspekty życia. I zdarzyło mi się też pisać jakieś pisma przy pomocy chat GPT. Zdarzyło mi się też trochę rozwinąć moją strategię marketingową przy pomocy chat GPT, chociaż nie korzystam z niego tyle, ile bym chciał, bo po prostu mam za mało czasu. Mhm. Ja zawsze takim trochę geekiem byłem komputerowym, bo mój pierwszy komputer dostałem w 1984 roku. Także dawno temu. Commodore VC20 z 4 kilobajtami pamięci. Aha. A więc od zawsze siedziałem w komputerach, natomiast chat GPT to jest game changer naprawdę. W tej nowszej wersji jest to bardzo, bardzo mocne narzędzie, potężne, jeszcze z tymi wszystkimi wtyczkami, mhm. które bardzo może ułatwić życie i dużo wnieść do rozwoju zawodowego przede wszystkim. Tak.
Kapitalnie my też używamy, w firmie też polecamy. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Przemiła rozmowa, szybko to nam zleciało, więc na końcu prezenty. To, co lubisz, to przywykłeś. Przepraszam, ja nie mam dla Ciebie Rolexa. Może tylko oczekujesz, ale nie. Ale zaczniemy od pamiątkowej tablicy. Eksperta, proszę. Możesz sobie ją gdzieś powiesić, na przykład.
Dziękuję bardzo.
Jak w Twojej przychodni, jak najbardziej. Niech wiedzą, kto jest. I do dzisiaj myślę, że nie było lepszego gościa na taką książkę, skoro na dzisiaj żyjesz 2 tygodnie tu, 2 tygodnie tam, no to 48-godzinna doba w prezencie, ponad 100 technik na zarządzanie czasem. Maciek, który akurat jest nieobecny, napisał tą książkę, w tym przypadku dla Ciebie, także mam nadzieję, że się przyda. Dziękuję, mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie.
Tak, ja też będę miał dla Was prezenty, ale je doślę, ze względu na to, że chyba to było taki los, że nie wziąłem ich ze sobą, bo jest bardzo gorąco, a to są słodycze z Emiratów Arabskich.
O.
Także będą, na pewno obiecuję, dosłane.
Okej. W tym razie się zgadamy na słodycze. Ach, trochę zawsze grzechu słodkiego nie zaszkodzi. Bardzo Wam dziękujemy. Dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy zaprosili jeszcze Konrada ponownie. Ja to liczę po cichu. Wtedy Maciek go być może przepyta. Także dziękujemy i widzimy się w kolejny czwartek. Cześć.
Dziękuję bardzo.